Zapraszam Państwa na dalszy ciąg rozmowy z doktorem Grzegorzem Bilińskim, fizjoterapeutą. Rozmawiamy dziś o pacjentach w stanie śpiączki. Terapia chorego, z którym nie ma żadnego kontaktu słownego, musi być bardzo trudna.
Trudna będzie wtedy, kiedy uznamy, że naszą komunikacją jest mówienie i słuchanie. Jeśli zostawimy na boku mówienie, to mamy do dyspozycji inny wachlarz, obserwacje. Obserwacje ruchów, obserwacje napięcia mięśniowego, kaszlenia, obserwacje ruchów gałek ocznych, ruchów głowy. To jest trochę jak z radio. Jeśli chcecie Państwo posłuchać Radia Doxa, uruchamiacie taką i taką falę. No ale gdybyście tej fali do dyspozycji nie mieli, no to wchodzicie na inną falę i słuchacie innego radia. I naszą umiejętnością jako ludzi jest niezgubienie tego, że komunikujemy się również w inne sposoby.
Często w filmach można zobaczyć taką scenę, gdzie właśnie pacjent jest w stanie śpiączki, a lekarz mówi, proszę do niego mówić. Proszę do niego mówić, on może to słyszeć. Czy to prawda?
Tak, to prawda. Po pierwsze, ja do pacjentów zawsze mówiłem. Ciekawe jest to, że w ten sposób mówiąc do kogoś, my regulujemy własne emocje, z którymi też musimy sobie poradzić jako terapeuci. Po drugie, to mózg zamienia mowę w to, co rozumiemy jako mowę. Tak naprawdę pierwotnie mowa jest wibracją. Ta fala dźwiękowa jest przerabiana w głowie przez percepcję na to, co my zrozumiemy. Wobec tego nawet jeżeli osoba w danym momencie nie rozumie, co my mówimy, to odbiera nasz ton głosu. I ten ton głosu jest bardzo ważny w tworzeniu tego, co my uważamy za mowę. Po drugie, moi pacjenci, których ja miałem okazję już wiele lat, bo już się 20 lat tym zajmuję, rehabilitować, oni pamiętali mój głos. Czasami z tego były śmieszne rzeczy, bo pacjenci wyobrażali sobie, że jestem albo księdzem, albo jestem świętym, albo duchem na przykład, bo gdzieś ten mój głos im dźwięczał w głowie, jak ich rehabilitowałem.
Wyprowadzenie pacjenta z takiego stanu odbywa się, rozumiem to w ten sposób, dwutorowo, farmakologicznie i fizjoterapeutycznie. Czy jeszcze ktoś bierze w tym procesie udział?
Tak, oczywiście. To proces rehabilitacji, bo tak bym go nazwał, nie jest tylko fizjoterapią. Na początku, kiedy pacjent zapada w śpiączkę, najważniejsi są ci, którzy mają najwięcej do powiedzenia na temat największego problemu klinicznego. Więc na początku będzie to ratowanie życia. Więc tutaj mam zespół ratowników i lekarzy, którzy biorą w tym udział. Potem być może wchodzą w to lekarze intensywnej opieki medycznej, którzy muszą zadbać o to, żeby ta osoba przeżyła. Być może neurolodzy, czy też neurochirurdzy, którzy otworzą czaszkę i na przykład usuną krwiaki, albo spowodują zmniejszenie obrzęku mózgu, tak, które może zniszczyć ten mózg, a niwelacja tego obrzęku może go uratować. Pielęgniarki oczywiście, które odessają tego pacjenta, obrócą go na bok, zadbają o to właśnie, żeby nie doszło do zapalenia płuc i odleżyn. I w tym są też logopedzi, czy też neurologopedzi, którzy będą stymulować twarz, język, usta, czyli trakt orofacjalny, żeby ten pacjent w późniejszym czasie mógł na początku przełykać ślinę, żeby nie utopił się własną śliną. W kolejnym czasie wchodzimy my, czyli fizjoterapeuci, którzy dbają o to, żeby tego pacjenta dać mu przede wszystkim torowanie percepcji, czyli stymulować go wielozmysłowo, znaleźć formę komunikacji i pójść do coraz wyższych pozycji. Oczywiście komunikacja jest też bardzo ważna. W ostatnim czasie pojawiają się tak zwane e-markery, czyli przez komunikację oczami na przykład, tak? Czy przez interakcję. Do tych celów albo terapeuci zajęciowi, albo neurologopedzi, albo psychologowie również biorą właśnie w tym udział, ponieważ chcemy i pacjent również by chciał się z nami skomunikować.
Jaką rolę odgrywa rodzina w tym procesie?
Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ daje przede wszystkim wsparcie. Jedna z rozmów z Adrianem, który przebywał 3 miesiące w śpiączce po udarze mózgu, powiedział, że to, co dawało jemu siłę, kiedy był w śpiączce, to była świadomość tego, że wszyscy o niego walczą, i rodzina, i przyjaciele. Oczywiście może to mieć też negatywne skutki, tak? Czyli rodzina czasami niestety blokuje pewne kwestie. No i tu właśnie jest rola psychologów, tak? Że nie pracować z pacjentem, z którym w danym momencie nie porozmawiasz, tylko żeby zadbać o rodzinę, ponieważ jeśli rodzina dzisiaj się rozwali z tego powodu, albo się pokłóci, a takie sytuacje bardzo często są, że po jakimś czasie zostają z tym sami. Dlatego ja zawsze chciałbym, aby rodzina podzieliła swoje role. Role polegające na tym, że ktoś zajmuje się opieką, ktoś zajmuje się załatwianiem spraw urzędowych, ktoś zajmuje się ogarnianiem rehabilitacji, a ktoś jeszcze inny załatwianiem sprzętu, zaopatrzenia, materacy przeciwodleżynowych,
no bo wózku. W pewnym momencie taki chory wypisany jest do domu, tak? W stanie śpiączki.
Po miesiącu około uważa się za pacjenta jako już pośpiączkowego. Ja dlatego nie oceniam tych pacjentów skalą Glasgow, tylko raczej to, co polecają na zachodzie, czyli skalą Outcome Glasgow.
Scale. Na czym to polega?
Czyli to jest skala, która w jasny i precyzyjny sposób pokazuje, że po stanie śpiączki pacjent albo odchodzi od nas, albo jest całkowicie zależny od osób drugich czy też trzecich, czyli wymaga po prostu opieki 24-godzinnej. Kolejnym stanem jest ciężka niepełnosprawność, potem jest częściowa niesprawność i oczywiście wyjście, czego wszystkim życzymy, całkowite ze śpiączki. I takich osób też jest bardzo, bardzo dużo. I tych pacjentów również spotykam, rozmawiam z nimi, piszą czasami do mnie, czasami dzwonią, składają życzenia na święta. I to jest bardzo fajne. Natomiast problemem oczywiście, tu zadała Pani takie pytanie, co się dzieje z tym pacjentem? No.
Na ile można liczyć na Narodowy Fundusz Zdrowia?
Jest program tak zwany budzenia pacjenta w śpiączce. Tych ośrodków jest coraz więcej, ale ciągle jest ich za mało. Myślę, że na dzień dzisiejszy trochę system jest zero-jedynkowy, czyli pacjent albo ma miejsce w ośrodku, tak na przykład w Brzeskim Centrum Medycznym, pozdrawiam serdecznie cały zespół, czy też Częstochowa, czy też Oborniki Śląskie, czy
czyli
też Kraków.
W Brzegu Sławice. Jest to jedyny ośrodek na Opolszczyźnie?
Oczywiście, że tak. Jedyny. Jest tam w tej chwili 6 łóżek, walczą o 9. Ciągle jest ich mało. Za każdym razem, kiedy próbujemy pacjenta tam przekazać, czy też się dostać, nie ma takiej opcji, ponieważ program leczenia pacjenta w śpiączce trwa rok. Jeśli nie ma dla niego miejsca w programie, no to znajduje się dla niego zakład opiekuńczo-leczniczy. Jak sama nazwa mówi, opieka i ewentualne leczenie z nikłą rehabilitacją, której ten pacjent właśnie bardzo często potrzebuje. Bywa też tak, że rodzina jednak decyduje się, żeby zabrać tego pacjenta do domu. I tu jest jedna wielka tragedia, bo oni wszystko robią sami. Jedynym wsparciem jest forum internetowe, gdzie ludzie sobie pomagają. Bardzo często osobą taką opiekują się już osoby starsze, które mają problemy ze swoim zdrowiem. To jest tragedią. Wydaje mi się, że to, co powinno się wydarzyć, to myślę, że powinniśmy pochylić się nad tym, żeby również w warunkach domowych dać pacjentowi opiekę i rehabilitację. Nie tyle tylko, że on dostanie 80 godzin tak rehabilitacji.
80 godzin
na rok. Powinniśmy na to patrzeć, co dzieje się na przykład w Irlandii. Mój przyjaciel Daniel, z którym kiedyś mieliśmy okazję pracować, przyjechał ostatnio, nas odwiedził i powiedział, że tam pacjent ma tak długo rehabilitację, tak długo opiekę, dopóki wykazuje się jego poprawę. Jeżeli już nie wykazujemy tej poprawy, to znaczy, że nasze działania i pieniądze powinny ukierunkować się w zupełnie inny obszar życia chorego. Również należy też podjąć decyzję o tym, aby zaprzestać uporczywej rehabilitacji. To jest również problemem, tak? Bo należy uznać, że jeśli już 10 lat walczymy o to, żeby pacjent chodził, a on nie chodzi, być może należy zmienić sposób postrzegania i dać mu po prostu wózek sterowany joystickiem. Ponadto być może taka osoba chciałaby wrócić do życia w społeczeństwie. Na przykład napisać książkę. Mamy takich pacjentów, którzy potrafili na tyle oczami się komunikować, aby napisać książkę. Zresztą na podstawie ruchów gałek ocznych napisał książkę Skafander i motyl Dominik Babi. Na podstawie
świetna
tej książki powstał film i to jest z punktu widzenia chorego. Warto po prostu to zobaczyć. Jak ten chory widzi sam siebie.
Z tą refleksją zostawiamy naszych słuchaczy. Doktor Grzegorz Biliński, fizjoterapeuta, był dziś naszym gościem. Pięknie panu dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję
trudną
pani.
Rozmowę.
Dziękuję i przepraszam za moją dykcję. Jestem w trakcie leczenia ortodontycznego. Starałem się mówić wyraźnie.
Dziękuję pięknie państwu również i zapraszam za tydzień Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.